programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu mojego gościa, Piotr Waciński, kierownik klinicznego oddziału kardiologii inwazyjnej z pracownią hemodynamiki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Witam państwa.
Panie profesorze, każdy pacjent, chyba bez większej przesady, tak można powiedzieć, u którego diagnozowane jest, w cudzysłowie na razie, a jaki to będziemy sobie wyjaśniali, kłopot z sercem, musi być przestraszony, o ile nie przerażony. Kiedyś większość zabiegów kardiologicznych, kardiochirurgicznych odbywało się przez otwarcie klatki piersiowej. Dzisiaj to wpisujemy szereg, nie wszystko, ale szereg tych zabiegów już do historii. Są inne zabiegi. Panie profesorze, czy to wszystko, co dzieje się w naszym sercu, to wszystko, co dzieje się w naczyniach, za to wszystko odpowiedzialna jest miażdżyca?
Nie do końca, natomiast miażdżyca rzeczywiście jest takim problemem złożonym, ponieważ jest to schorzenie wieloczynnikowe. Tutaj mamy kwestie predyspozycji genetycznych, kwestie trybu życia, takich rzeczy, które większość na pewno Państwo znają, czyli po prostu poziomu cholesterolu i różnego rodzaju używek. Tutaj myślę o papierosach. Natomiast myślę, że tutaj można jeszcze dołączyć oczywiście wpływy środowiska, czyli krótko mówiąc zanieczyszczenie powietrza, stres, który jest wszechobecny. Natomiast oczywiście nie zgodzę się z panem, że metody chirurgiczne już są, że tak powiem, do lamusa. One są nadal i myślę, że pozostaną prawdopodobnie troszeczkę bardziej zmodyfikowane. Medycyna zna wiele przykładów, kiedy po prostu z pewnych technik wychodzimy, a pewne techniki rozwijamy. Ja jestem tutaj, żeby powiedzieć trochę o tych właśnie technikach, które rozwinęły się w ostatnich, powiedzmy, no, prawie 40 latach.
Wymiana zastawek, naprawa zastawek, wstawianie stentów. To jest to, czym pan profesor zajmuje się na co dzień. Jeśli sięgnę do nie tak dawnej historii, nie tak bardzo odległej, to był taki zabieg, który kolokwialnie, to nawet wśród lekarzy, wśród specjalistów, zwany był balonikowaniem.
Dokładnie. I właśnie może to jest dobra okazja, żeby od tego balonikowania zacząć, ponieważ w 1977 roku po raz pierwszy dokonano tego balonikowania, czyli angioplastyki balonowej, czyli wprowadzenia takiego balonika po prowadniku do tętnicy wieńcowej. I to było w Zurichu pod koniec roku, we wrześniu 1977 roku. Dokonał tego z zespołem Andreas Grinzig w Zurichu. I od tego rozpoczęła się ta era. Ale żeby wszyscy nie byli tacy zaskoczeni, że to wszystko było tak hop i wszyscy byli hura optymistami, nie. Było bardzo wielu pesymistów i bardzo wielu krytyków tej metody. Uważano tą metodą wręcz za zabójczą. Niemniej jednak medycyna jest to praca zespołowa i progres w tej technice był niesamowity w ostatnich 40 latach.
I jednym z tych progresów albo efektów progresu to są stenty?
Dokładnie. Na początek ich w ogóle nie było. Na początek były tylko angioplastyki balonowe i tego typu zabiegi odbywały się z opieką kardiochirurgiczną, czyli kardiochirurdzy stali, ponieważ jeżeli pękało naczynie, była dysekcja, po prostu nie było innej metody, bądź zamykało się naczynie w trakcie zabiegu, musiała być po prostu robiona klasyczna operacja. Więc nie było to takie do końca, tak powiem, dobre. Natomiast z czasem wprowadzono właśnie to, o czym pan mówi, czyli stenty. Stent to jest taka dość myląca nazwa. Większość pacjentów używa nazwy sprężynka. To nie jest do końca sprężynka, natomiast stent też jest taką dość mylącą nazwą. Stent to jest po prostu nazwisko dentysty brytyjskiego z początku XX wieku, który opracował taką metodę takiego stelażu, takiej siateczki do wypełnienia ubytków w zębach. No i ta siateczka niejako tutaj została podobnie zastosowana, aczkolwiek to jest wersja angielska, natomiast Francuzi jeszcze inaczej to nazywają, ale to już jest, tak powiem, no, specyfika języka francuskiego. I to zostało po raz pierwszy wszczepione u człowieka przez dwie osoby. Pierwszą był osobą, to był Jacques Puel, pracujący w Toulouse we Francji, który wszczepił to u człowieka właśnie w 1900 bodajże 1986 roku, a kilka tygodni później dokonał tego Ulrich Sigwart, którego miałem okazję i przyjemność poznać wiele razy, który pracował w tym czasie w Lozannie. Od tego zaczęła się era stentów. Ale jakby mi pan zapytał, jak one były produkowane, to jest jeszcze ciekawsza odpowiedź.
Bo ta technika produkcji również się zmieniała.
Powiem tak, Szwajcaria to jest kraj, w którym jest bardzo dużo małych, bardzo wyspecjalizowanych firm. I tutaj to wszystko zostało już zorganizowane w ten sposób, że była już przygotowana produkcja tego typu urządzeń. Dokonano tego za pomocą modyfikacji urządzenia do tkania, takich tkanin o dużych średnicach splotu. I powstał taki stent, który się nazywał wall stent, który można było wyprodukować jako taką długą rurkę z siateczki takiej metalowej, którą się cięło po prostu nożyczkami i końcówkę się, że tak powiem, tam wykańczało w odpowiedni sposób. I to był pierwszy stent.
I ten stent zastępował element, który był zajęty przez blaszki miażdżycowe?
To był element, który powodował, że naczynie, które było poszerzone, a które mogło się zamknąć nagle po takim balonikowaniu, nie zamykało się i mogło normalnie, mogła krew przez niego płynąć. Oczywiście to była pierwsza generacja, było bardzo dużo problemów. Wtedy pamiętajmy, że jeszcze nie znano wielu leków. Następnym takim milowym krokiem to było, oprócz tego, że wymyślono nowe rodzaje stentów, to było wprowadzenie najpierw aspiryny, a potem podwójnej terapii przeciwpłytkowej, którą stosujemy do tej pory, oczywiście trochę w zmienionym zakresie. Kolejnym krokiem milowym to był rok 1996 i rozpoczęcie badań nad stentami uwalniającymi leki.
I te stenty były, no właśnie jak, nasączane tym lekiem?
No właśnie, ponieważ stenty, zaobserwowano, że po stentowaniu naczyń, niestety po pewnym czasie u sporej grupy pacjentów te stenty zawężały się. Pacjenci mówią, zarastały. To jest takie zjawisko, które nazywa się restenoza. To jest dość dłuższa opowieść, ale generalnie prowadzi to do tego, że ten stent staje się niedrożny. Dlatego też wymyślono taką sytuację, że te stenki są powlekane, na początku były powlekane polimerem, w którym był lek, który hamował proliferację tych komórek ze ściany naczynia, które są odpowiedzialne za zawężenie tych naczyń. I tak powstały tak zwane drug-eluting stents, czyli stenty uwalniające leki. To był wielki przełom, dlatego że zmniejszyła się ilość nawrotów po tych zabiegach. Aktualnie to są kolejne generacje i to jest aktualnie najlepsza metoda, którą stosujemy. Przy czym one uległy bardzo, bardzo dużym zmianom. One były najpierw bardzo grube, bardzo sztywne. W tej chwili te stenty, można sobie wyobrazić coś jako taką bardzo ażurową siateczkę, którą w ścianie naczynia ma około 10, maksymalnie 11% metalu. I ona jest bardzo giętka. I te stenty w tej chwili, które takie najnowszej generacji testujemy i bierzemy właśnie udział w tym badaniu, które wspomniałem wcześniej, to są stenty najnowszej generacji mające poniżej 60 mikronów średnicy tych przęsełek. To jest bardzo, bardzo mało. Przypominam, 1 mikron to jest 1000 metra.
Panie profesorze, to teraz poproszę tak bardzo obrazowo, gdzie, w jakie miejsca mogą być stenty wstawiane?
Oczywiście. Stenty mogą być wstawiane przede wszystkim, historycznie rzecz biorąc, one były wstawiane najpierw do naczyń wieńcowych, ale również
czyli
do
tych otaczających serce.
Serce, ale również też do naczyń obwodowych. Tutaj prym wiodą radiolodzy, często pracujący kardiolodzy zabiegowi, ale to rozwinęło się bardziej. To również można stentować inne części ciała, jak na przykład przewody żółciowe. To już jest naprawdę cała technologia, która się bardzo rozwinęła. Tylko jeszcze na koniec powiem, że była taka bardzo ciekawa technologia, która nadal jest rozwijana, ale jakby to powiedzieć, był z nią pewien falstart, mianowicie stenty, które się rozpuszczały. Czyli krótko mówiąc, takie okresowo stent jest w naczyniu, a potem on ulegał tak zwanej biodegradacji. One były zbudowane z polilaktydu przede wszystkim, czyli kwasu mlekowego. Innych parę metali też było tutaj wiązane, mianowicie był to na przykład sole magnezu. Natomiast na razie ta technika musi ulec poprawie. Więc na dzień dzisiejszy głównie stenty oparte o stopy metali, i powlekane lekami. W tej chwili rzadziej stosuje się polimery na stentach, raczej częściej jest to lek bezpośrednio umieszczony na powierzchni metalu.
I co laikowi być może trudno sobie wyobrazić, to wszystko, o czym pan profesor mówi, choć na początku ze mną się pan nie zgodził, ale do tego ja właśnie zmierzałem, że te techniki inwazyjne, które pan profesor stosuje i o których pan profesor tu powiedział, stosowane są właściwie przez skórnie.
Dokładnie, dlatego że tutaj dostęp mamy naczyniowy bądź przez tętnicę promieniową, bądź tętnicę udową. Krótko mówiąc, musimy się dostać do tętnic wieńcowych, czyli tych okalających serce. I dlatego też dla pacjentów jest to zdecydowanie mniej inwazyjny zabieg. Natomiast przy wykorzystaniu nowoczesnych technik obrazowania, jak na przykład ultrasonografia wewnątrznaczyniowa, czy optyczna, koherentna tomografia, możemy bardzo precyzyjnie te stenty umieścić, tak, że w tej chwili porównywalny jest to efekt z bypassami wykonanymi metodą chirurgiczną.
A to znowu powołam się na opinię laików, panie profesorze, to trudno sobie właśnie laikowi wytłumaczyć, że stent, który gdzieś jest wprowadzany w naczynie okalające serce, wprowadzany jest przez pachwinę na przykład.
Tak, ponieważ jest to wprowadzane po takim bardzo cienkim druciku, który stanowi niejako taką szynę i prowadnicę dla tego stentu. Ten stent wprowadzony i niejako rozprężony w ścianę naczynia, on tam pozostaje. No i też wszyscy się pytają czasami, jak długo on pozostaje. No więc on pozostaje do końca życia, chyba że się wytnie naczynie. Natomiast on ulega pokryciu przez śródbłonek, taką jednowarstwową linię komórek, które wyściela od środka naczynie i po kilku tygodniach, zwykle od 6 do 8 tygodni, ten stent już jest niewidoczny w ścianie naczynia w sensie wizualnym, tylko on już jest obrośnięty tą tkanką i wtedy on już jest bezpieczny dla pacjenta. Dlatego też do czasu, kiedy to się wygoi i ten stent uzyska pokrycie śródbłonkiem naczyniowym, musimy brać leki przeciwpłytkowe. To są te właśnie podwójna terapia przeciwpłytkowa.
No i tu pewnie zasadnicze pytanie, panie profesorze, czy pacjent po takim zabiegu może wrócić do aktywnego życia, jego forma ulegnie poprawie.
Ależ oczywiście pod warunkiem, że właśnie jest już ten wygojony stent, czyli przez pierwsze 6 do 8 tygodni należy generalnie unikać dużych i gwałtownych wysiłków, ale jeżeli po około 2 miesiącach czasu od zabiegu i jest to zabieg definitywny, to znaczy już są wszystkie zmiany w naczyniach wieńcowych naprawione, taki pacjent wraca do normalnego życia.
Panie profesorze, powiedzieliśmy o naczyniach, ale jest też jeszcze jedna kwestia, o której rozmawiałem z panem profesorem wcześniej, o której, takie mam wrażenie, chyba zdarza nam się zapomnieć, a jest to mikrokrążenie.
Mikrokrążenie to są te naczynka, które my nie widzimy w takiej typowej angiografii, koronarografii. I tutaj jest to bardzo ważne, dlatego że to jest szczególnie przypadłość u osób na przykład z cukrzycą, którzy mogą mieć na przykład mniejsze zmiany w naczyniach tych dużych, o dużym przekroju, natomiast to mikrokrążenie wyprzedza niejako całą chorobę, która jest widoczna i oni już mają wcześniej dolegliwości. Na szczęście już od niedawna jest taka metoda i my będziemy ją w najbliższym czasie również u nas tutaj na Jeczeskiego stosować, oceny tego mikrokrążenia, które pomoże nam właśnie lepiej ewaluować, ocenić pacjentów i zakwalifikować do takiego czy innego zabiegu, który będzie dla nich bardziej korzystny.
Zatrzymajmy się, panie profesorze, jeszcze na chwilę przy tym wątku, bo mikrokrążenie to jest spadek formy, to jest neuropatia, to jest nefropatia.
Tak, dlatego też, jeżeli chodzi o mikrokrążenie, to jedną z takich głównych przyczyn, które ono jest uszkodzone, to jest taką najczęstszą przyczyną, to jest cukrzyca. I chciałem zwrócić uwagę, że w tej chwili jest bardzo dużo nowych leków, nowych grup lekowych, leczących cukrzycę, które mają bardzo dobry profil kardiologiczny i które również mają wskazanie do leczenia osób z niewydolnością krążenia. I zachęcam właśnie do zgłębiania tego tematu, szczególnie u osób, które mają cukrzycę i to chodzi tutaj o cukrzycę tak zwaną typu drugiego, czyli insulino-niezależną i tutaj zdecydowanie jest bardzo duży postęp, jeżeli chodzi o farmakoterapię.
Jak ważne jest mikrokrążenie w naszym organizmie, mogą świadczyć dane, 74% mniej więcej całego krążenia, to jest właśnie mikrokrążenie.
Tak, przy czym my oczywiście tutaj się skupiamy przede wszystkim na mikrokrążeniu w sercu.
Panie profesorze, powiedzieliśmy o stentach, powiedzieliśmy o mikrokrążeniu, powiedzieliśmy o technikach inwazyjnych przez skórnych, ale jest jeszcze miejsce dla lasera.
Tak, mamy różne techniki, jeżeli chodzi o usuwanie blaszki miażdżycowej, bo o tym zaczęliśmy mówić, w naczyniach wieńcowych. Te techniki to są rotablacja, czyli takie urządzenie, które niejako takie wiertełko, które nam z bardzo dużą prędkością, rzędu stu kilkudziesięciu tysięcy obrotów na minutę, niejako rozborowuje tą blaszkę miażdżycową wewnątrz naczynia. Z takich podobnych technik to jest teraz aterektomia orbitalna. To jest dość podobne urządzenie, aczkolwiek dopiero od niedawna wprowadzane. No i oczywiście jest jeszcze laser, to jest aterektomia laserowa, którą akurat my tutaj z powodzeniem już od kilku lat stosujemy w Lublinie, co też jest sympatyczne. Już w kilku innych ośrodkach w Polsce również miałem przyjemność uczyć kolegów, jeżeli chodzi o tą technikę.
To jest na przykład stosowane znowu przy miażdżycy, przy chromaniu przestankowym, przy zwapnieniu naczyń, również przy zwapnieniu stentów.
Tak, to jest technika, która jest znana od ponad 20 lat, ale tak jak powiedziałem na wstępie, w medycynie są takie górki i dołki, jeżeli chodzi o pewne technologie. Pewne technologie czasami są trochę za wcześnie wprowadzane, a pewne technologie muszą ulec udoskonaleniu, żeby były bardziej bezpieczne i bardziej efektywne. Tak jest też z laserem, podobnie jak zresztą z rotablacją. W tej chwili laser jest zdecydowanie lepiej, jest ta technologia opanowana. Jest ona w tej chwili naprawdę bardzo bezpieczna i można ją również stosować zarówno w tętnicach wieńcowych, jak i również niebawem będę robił też takie zabiegi w innym ośrodku, jeżeli chodzi o tętnice obwodowe. Czyli taka, to właśnie to, co pan powiedział, chromanie przestankowe, takie właśnie zmiany miażdżycowe, jeżeli chodzi o tętnice obwodowe.
Czy jest jakiś powód, dla którego pacjent może być zdyskwalifikowany, wykluczony z tych zabiegów, o których pan wspomniał, wstawiania stentów, ablacji, rotablacji?
Oczywiście, każdy tego typu pacjent musi być kwalifikowany przez specjalistę kardiologa. W przypadkach złożonych mamy takie ciało o bardzo polskim brzmiącym nazwie Heart Team. Polska nazwa to jest konsultacja kardiologiczno-kardiochirurgiczna z anestezjologiem przed złożonymi operacjami, więc jak widać jest to trochę za długie. I po takiej konsultacji pacjent jest kwalifikowany do tego czy innego rodzaju zabiegów, bądź też do rewaskularyzacji chirurgicznej, więc też o tym trzeba pamiętać. Natomiast tych przeciwwskazań jest coraz mniej. Z jednym takim głównych przeciwwskazań to są oczywiście na przykład sytuacje, kiedy pacjent nie może brać tych leków przeciwpłytkowych po zabiegu. Więc to jest jedno z przeciwwskazań. Oraz sytuacje, kiedy właśnie nie mamy możliwości dokonania pełnej rewaskularyzacji z uwagi na anatomię tych zmian, bo na przykład naczynia są bardzo cienkie, wąskie, te zmiany są bardzo rozsiane, więc nie bardzo wiadomo, która zmiana jest odpowiedzialna za dolegliwości. I tutaj mamy pewną opcję na przyszłość dla Państwa, dlatego że jest taka technika, która pozwala zwiększyć przepływ przez mikrokrążenie. I myślę, że to będzie jedno z następnych naszych spotkań, bo będziemy mogli się tym pochwalić.
Dziękuję, że pan profesor sam o tym powiedział, bo już w tej chwili zapraszam na rozmowę na kolejny wątek, bo zastawki to jakby osobny rozdział.
Zastawki to jest osobny rozdział, ale one się bardzo łączą ze stentami i dlatego też następnym razem powiem, dlaczego one mają tyle wspólnego ze stentami.
I nawiążemy do stentów.
Oczywiście.
Profesor Piotr Waciński, kierownik klinicznego oddziału kardiologii inwazyjnej z pracownią hemodynamiki samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego. Pięknie dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję państwu za uwagę.
Dobranoc.
Dobranoc.